Tu Radio Kraków Kultura.
Szanowni Państwo, teraz przygotowujemy się do otwarcia z całą pewnością jednej z najważniejszych wystaw sezonu. Wędrujące obrazy Małgorzata Mirga-Tas, Międzynarodowe Centrum Kultury, a w studiu witam kuratora tej wystawy, doktora Wojciecha Szymańskiego. Kłaniam się.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam. To nie pierwsze spotkanie z twórczością Małgorzaty Mirgi-Tas, nie pierwsze Pana spotkanie w ogóle ze sztuką romską. Myślę, że mam nadzieję, że starczy nam jeszcze chwilę czasu, żeby o tym właśnie porozmawiać. To jest pierwsza wystawa tej bardzo głośnej już dzisiaj artystki po weneckim Biennale. I może pierwsze pytanie otwierające rozmowę to, jakie będą korespondencje między tym, co Małgorzata Mirga-Tas przygotowała w pawilonie weneckim, którego również był pan kuratorem, z wystawą krakowską. Na ile te wystawy się do siebie odwołują i korespondują ze sobą?
To prawda, to jest pierwsza wystawa Małgorzaty Mirgi-Tas po sukcesie na Biennale w Wenecji i po Dokumenta 15 w Kassel, ponieważ ona w tym roku, można powiedzieć, rozbiła bank sztuki współczesnej i Wenecja, i Kassel.
Nie inaczej.
Tak. Natomiast to jest też pierwsza wystawa, indywidualna wystawa artystki w Krakowie. Ta wystawa była, co tu dużo kryć, planowana na długo przed tym, jak w ogóle złożyliśmy aplikację w konkursie o polski pawilon w Wenecji. I myślałem o tej wystawie jako właśnie pierwszej wystawie romskiej, to romsko-polskiej artystki w Krakowie. Wyszła nam wystawa, pierwsza wystawa znanej międzynarodowo i uznanej, głośnej artystki polsko-romskiej.
To rzeczywiście perspektywa jakby się zmieniła.
Tak, to jest dziwna sytuacja, natomiast właściwie nie zmienił się zamysł tej wystawy. Ta wystawa faktycznie w jakiś sposób koresponduje z wystawą Przeczarowując świat w Wenecji. Dla wystawy w Wenecji istotną postacią i takim punktem odniesienia była koncepcja życia po życiu obrazów stworzona przez Abiego Warburga w latach 19 i 20 XX wieku. Natomiast tutaj te tytułowe wędrujące obrazy to oczywiście również jest, nie chciałbym powiedzieć, ukłon w stronę Warburga, bo twórczość Małgorzaty Mirgi-Tas nie jest jakąś akademicką rozprawką na temat teorii czy historii sztuki. Natomiast to myślenie o obrazach jako pewnego rodzaju rezerwuarze jest tutaj obecne i pierwsza sala tej ekspozycji to jest taka totalna instalacja, którą przygotowaliśmy razem z artystką i współkuratorką tej wystawy ze strony instytucji, czyli Natalią Żak, która składa się z takich właśnie trzech warburgowskich tablic. Jedna z tych tablic nazywa się kostium, druga nazywa się malowniczość, trzecia nazywa się dłoń.
A to wspaniale, wreszcie tak zwana publiczność, będzie nie studiująca historii sztuki, będzie miała okazję zobaczyć, czym są te, jak w praktyce badania Warburga wyglądały, prawda?
Dokładnie tak. Natomiast różnica jest taka, że poza tym, że tak jak u Warburga na tych planszach są oczywiście różne kopie, na przykład nie dostaliśmy wróżącej z ręki Caravaggia z Luwru, ale też są oryginalne, prawdziwe w cudzysłowie dzieła sztuki. Jest wspaniały pejzaż z romskim obozowiskiem z XVII wieku Teniersa Młodszego z Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest wspaniali Romowie z Niedźwiedziem Kocisa. Są świetne grafiki, między innymi tak zwana rodzina turecka czy rodzina romska Albrechta Dürera. Tych grafik zresztą dostarczyła Kwerenda w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, która też instytucja jest partnerem tej wystawy. Więc to jest pierwsze podobieństwo, powiedziałbym, pomiędzy Wenecją a Krakowem. Natomiast jądrem tej wystawy jednak jest nowy cykl artystki, który stworzyła specjalnie na tę wystawę. To jest cykl pod tytułem Siukar Manusia, czyli po romsku piękni, wspaniali ludzie. Wielkoformatowy, instalacja złożona z 9 ogromnych płócien z portretami pierwszego pokolenia romskich nowochucian, którzy budowali to nowe miasto, którzy pracowali, żyli i dalej żyją w tym mieście. Niektórzy z nich przyjdą na wystawę. I to podobieństwo z Wenecją faktycznie jest uderzające, bo wystawa wenecka była taką, powiedziałbym, imersywną, totalną instalacją z tkanin, do której wchodziło się i było się jakby we wnętrzu takiego, jak to Ethel Brooks nazwała, romskiego pałacu obrazów. I ta przestrzeń była artykułowana takimi naszywanymi pilastrami. To znaczy 12 obrazów oddzielały od siebie szyte przez artystkę pilastry. W Międzynarodowym Centrum Kultury jest sala z prawdziwą renesansową kolumną, która została na tę okazję. Myślę, że tak. To znaczy jest prawdziwa kolumna, która nadała po prostu artykulację i sens tej kompozycji, więc to jest taki powidok wenecki, więc dla tych widzów, którzy nie widzieli Wenecji, to jest, myślę, że to będzie dosyć podobne doświadczenie takiej właśnie totalnej instalacji.
To bardzo, bardzo piękne, o czym pan mówi, ponieważ no, w tej weneckiej realizacji i jednak w tych wszystkich relacjach na pierwszy plan wysuwało się to doświadczenie pałacu, to doświadczenie, które zresztą było jedną z inspiracji bardzo konkretnych do zrealizowania, do formy tej wystawy. No tutaj przez chwilę wyobrażałam sobie, że będziemy mieć do czynienia po prostu z prawie White Cube'em i że to będzie zupełnie inna dykcja. A tu jednak może nie obrazy, ale jakoś no, formy przepływają.
Tak, to nie ma nic z White Cube'u. No może ostatnia sala, która pomieściła bardzo znany cykl artystki Wyjście z Egiptu, który ona przygotowała początkowo na wystawę pod tytułem właśnie Wyjście z Egiptu w Białostockiej Galerii Arsenał w 2021 roku. Później ten cykl był pokazywany właśnie w tym roku na Dokumenta w Kassel, w samym jądrze Fridericianum. On po raz pierwszy i zarazem pewnie po raz ostatni przyjeżdża do Krakowa.
Tak, w tym miejscu chciałabym zrobić pewną dygresję. Zaraz wrócimy do Międzynarodowego Centrum Kultury na wystawę Małgorzaty Mirgitas i zapytać, skąd w pana praktyce kuratorskiej właśnie zainteresowanie sztuką romską, sztuką tworzoną przez Romów. To absolutnie nie jest pierwsza artystka, nie jest pierwsze nazwisko. No, zajmuje się pan sztuką współczesną, ale to jest bardzo szczególny nurt.
Tak, no nie chciałbym powiedzieć, że to przez przypadek, no, bo jakoś nie wierzę w przypadki.
Przyszło to do pana, tak?
Tak.
To był na początku Krzysztof Gil? Nie.
Na początku była Marta Deskur w ogóle. Kiedyś w Krakowie odbył się taki festiwal sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej. Ten festiwal nazywał się Art Boom, już się nie odbywa i jedna z tych edycji tego festiwalu dedykowana była Nowej Hucie. Ja wówczas pracowałem z Martą Deskur i razem z Martą chcieliśmy i zrobiliśmy ten projekt pracować z romskimi dziećmi ze Świetlicy w Nowej Hucie. W ten sposób, że Marta dostarczała pewnych obrazów fotograficznych dzielnicy, natomiast te dzieci przerabiały te obrazy w takich kolażowych kompozycjach. Później z tego odbyła się wystawa w Centrum Norwida w Nowej Hucie oraz wyszła książka z tymi pracami. Natomiast wówczas to poznałem Małgorzatę Mirgitas, ponieważ ona no, została postawiona w takiej roli, powiedziałbym, bramkarza, czy też bramkarki. Z tego względu, że no mogę chyba o tym powiedzieć, początkowo była pomiędzy mną i Martą z jednej strony jako przedstawiciela mini społeczności nieromskiej, a właśnie osobami prowadzącymi te świetlice, nie powiem, że nieufność, ale jednak pewna doza rezerwy. I po prostu Małgorzata Mirgatas no, dała swoje pozwolenie, że tak powiem, czy imprimatur i na tę książkę, i na nasze działania. I tak to się wszystko zaczęło. W kolejnym roku organizowałem, czy dwa lata później, już nie pamiętam, taką wystawę Pany Chłopy, Chłopy Pany, która odbywała się w Nowym Sączu i część tej ekspozycji była na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego. I to była właściwie pierwsza wystawa Małgorzaty Mirgitas, w której ona wzięła udział, która była wystawą po prostu sztuki współczesnej z innymi artystami i artystkami, ponieważ wcześniej ona, chociaż oczywiście jest profesjonalną rzeźbiarką i absolwentką Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, to właściwie zapraszana była albo przez muzea etnograficzne właśnie. To jest pewien paradoks, że ja również ją zaprosiłem do muzeum etnograficznego, ale oczywiście po to, żeby je zdekonstruować, a nie żeby pokazywać ją w kontekście etnografii.
No tak, ale to jest też ważna tendencja dzisiaj, prawda? Że zupełnie inaczej na tę etnografię patrzymy.
Tak, to prawda. Więc albo była zapraszana właśnie przez tego rodzaju instytucje, albo przez takie wystawy jakieś okazjonalne po prostu sztuki romskie, to znaczy oczywiście to wszystko jest ważne. Ja ani ona, ani ja jakby nie potępiamy w czambu muzeów etnograficznych, ani wystaw okazjonalnych, natomiast po prostu ona z tego kręgu nie mogła przejść do innego kręgu, po prostu sztuki współczesnej, powiedziałbym, bez predykatów, prawda? To znaczy po prostu być artystką także w obiegu poza etnograficznym, poza romskim. I to się udało, to się zaczęło. Więc tak, to był ten początek.
Ale niezwykłe, że pan o tym opowiada, bo pewnie gdyby jako artystka, no właśnie, dyplomowana, by tak rzec, po ASP, gdyby nie czerpała z rezerwuaru swojej tradycji, pewnie nie byłoby problemu funkcjonować na rynku sztuki współczesnej, ale skoro od początku w jej sztuce ten wątek był obecny, więc od razu została niejako przejęta przez instytucje zajmujące się mniejszościami.
To prawda, ale też dwie rzeczy bym dopowiedział do tego. To był czas, znaczy opowiadam o tym, jakby to było przed wojną, a to było niecałą dekadę temu.
Czyli to się zmienia.
Ale to był czas, w którym na przykład nie istniał jeszcze ERIAC w Berlinie. To jest taka organizacja, Europejski Instytut Romskiej Kultury i Sztuki, który stał się bardzo istotną platformą. Zresztą ta organizacja też debiutowała, jeżeli chodzi o organizację wystaw w Krakowie, ponieważ pierwszą wystawą, którą oni współorganizowali, była wystawa Prawo spojrzenia w galerii Szara Kamienica, którą kuratorowałem wraz z Delaine Leba i w której też Małgorzata Mirgatas brała udział. I ta organizacja zrobiła bardzo wiele po prostu dla popularyzacji i wychodzenia z takiego getta właściwie dyskursywnego tej sztuki, ale oczywiście...
Takiego stempla etnografii.
Tak, który był po prostu jakby przypieczętowano to gdzieś w XIX wieku wraz z rozwojem antropologii, etnografii i nie można było tego zetrzeć ani zedrzeć aż właściwie do naszych czasów.
Kolorowe wozy, folklor.
Tak, a więc to wszystko, co jest właściwie w takiej kulturze popularnej, czy takiej kulturze większościowej, do dzisiaj jakimś takim pokutującym schematem. Tak. I on sobie może być, oczywiście, tylko że my nie możemy zapominać, że poza tego rodzaju ikonografią i światem wyobrażonym jest też inny świat, prawda? A druga sprawa, dlaczego właściwie Małgorzata Mirgatas odniosła taki sukces, to jest to, że to jest po prostu wybitna artystka. Że mamy do czynienia z zupełnie wyjątkową, wybitną artystką.
Tak, i to właściwie byłoby najprostsze wytłumaczenie, ale nie poprzestaniemy na tym. Jeszcze chciałabym chwilę podrążyć, bo to jest też, myślę, że bardzo ważna pana perspektywa, która, no to już jest kolejny rok pana pracy i zajmowania się romską sztuką. Co takiego dla pana praktyki i akademickiej przecież, i praktyki kuratorskiej jest w tym nurcie sztuki romskiej ważne i ciekawe, bo nie pytam atrakcyjne, tylko no, jest to coś, nad czym pan pracuje z ogromnym poświęceniem też. Myślę, że tu jest sporo rzeczy poza jakimś zachwytem wybitną współczesną artystką, prawda?
No tak, no poza tym, że mamy do czynienia z wybitną artystką, to tak. ta relacja pomiędzy nami jest relacją o wiele głębszą niż taka relacja zawodowa pomiędzy kuratorem a artystką. Jest to no głęboka bardzo przyjaźń po prostu. Tak. I oczywiście to jest taka sytuacja, w której ta satysfakcja jest zarówno osobista, ponieważ to jest jak na jakimś pewnie, nie wiem, meczu albo jakimś spektakularnym wydarzeniu. To znaczy, że bliskiej osobie udaje się po prostu zdobywać te kolejne instytucje i triumfem do nich wchodzić. Ale z drugiej strony oczywiście dla mnie jako kuratora to jest też bardzo istotne, to znaczy brać udział w tym procesie, który oczywiście możemy nazywać dzisiaj procesem dekolonizacyjnym. Świat sztuki, instytucje tego świata sztuki. To jest słowo, które od kilku sezonów jest odmieniane przez wszystkie przypadki i właściwie też ostatnie Biennale w Wenecji. Może nie było, to nie było hasło wywoławcze, ale to hasło gdzieś podskórnie w bardzo wielu pawilonach i także w ekspozycji głównej było obecne i no sam fakt, że w ponad 120-letniej historii Biennale Weneckiego doprowadziliśmy do takiej sytuacji, wspólnie oczywiście i z artystką, i ze współkuratorką, czyli Janną Warszą, do tego, że po raz pierwszy w historii romska artystka reprezentuje nie tylko Polskę, ale w ogóle jakikolwiek kraj narodowy, że romska sztuka znajduje się w Giardini i bierze udział w głównym konkursie. No, mam wrażenie, czy miałem wrażenie, będąc wtedy, otwierając ten pawilon, że po prostu dzieje się historia. Że to są pewnie rzadkie takie momenty. Oczywiście też zastanawiam się, co później, prawda? Znaczy, czy co później można jeszcze zrobić, żeby ta historia raz jeszcze się działa. Być może ona już przejdzie obok mnie obok, ale z tego, co się stało, jestem bardzo, bardzo usatysfakcjonowany.
A co ciekawego, co ważnego jest w romskiej sztuce, czego nie znajduje pan w sztuce współczesnej w ogóle? Jest coś takiego?
Tak, myślę, że tak. Znaczy, biorąc pod uwagę cały czas, pozostanę jeszcze przez chwilę w Wenecji, taki dosyć konserwatywną formułę tego Biennale, to znaczy, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju właśnie igrzysk, prawda? To znaczy są kraje narodowe, one mają swoje pawilony, w tych pawilonach pokazuje się przedstawicieli tych krajów narodowych i wprowadzenie perspektywy romskiej, prawda? Znaczy oczywiście, że Małgorzata Mirgataz jest Polką, nie tylko to chodzi o to, że ma polski paszport czy numer PESEL, ale ona się po prostu czuje Polką i czuje się Romką. Ale ten romski komponent sprawia, że jej sztuka, dzięki temu polski pawilon stał się zupełnie transnarodowy, prawda? To znaczy, to był pawilon i ta sztuka również jest taką, w której każdy się może odnaleźć, ponieważ Romowie po prostu to jest niezwykle transnarodowa grupa, zwłaszcza ta społeczność, z której wywodzi się Małgorzata Mirga. To są ludzie, którzy mieszkają i w Polsce, i w Czechach, i na Słowacji, i na Węgrzech, ale także oczywiście na zachodzie Europy. I te portrety wszystkie, które ona wprowadziła do tego pawilonu, to były też portrety osób i z Wielkiej Brytanii, i ze Stanów, i ze Szwecji, i oczywiście z Polski. Każdy czuł się w tym pawilonie jak u siebie w domu. Natomiast ta sztuka w ogóle jest bardzo interesująca, ponieważ właśnie dla mnie stanowi coś takiego, co nazywam taką transnarodową wspólnotą obrazów. To jest sztuka, która zupełnie w bezkompromisowy sposób przywraca formuły realizmu i formuły figuratywne. Co jeszcze kilkanaście lat temu w instytucjach poświęconych sztuce współczesnej nie było wcale takie oczywiste, prawda? Malarstwo wydawało się jakby trochę skompromitowane jako mieszczańskie medium. Generalnie jakby sztuka postkonceptualna, sztuka postminimalistyczna, obiekty, instalacje, sztuka performatywna oczywiście. No, poprzednie przecież edycje Biennale.
To nie było tak dawno. No.
To był triumf, tak, prawda, zwrotu choreograficznego. To znaczy jakby sztuka zapożyczała się gdzieś tam w teatrze, gdzieś poza swoim polem. Właściwie chyba uważając, że obraz tradycyjnie rozumiany jest czymś przebrzmiałym. Natomiast tutaj mamy
wręcz, prawda?
Powrót tego obrazu, tak. I ponowne jego ustanowienie i jakiś jego triumf. Poza tym jakby to też było obciążone, to znaczy właśnie wszelkiego rodzaju sztuka, która jest głęboko tożsamościowa, miała stygmat także w świecie sztuki profesjonalnej, takiej sztuki właśnie jakiejś etnicznej, mówiącej jakimś takim dziwnym językiem, który nie jest do końca współczesny.
Czyli ponownie wracamy do tego muzeum etnograficznego, prawda? Wszystkie te zasadzki i pułapki czekały na Małgorzatę Mirgetas, prawda? I
tak
przebrnęła.
Było. No myślę, że tak. Myślę, że tak.
Jeszcze jeden ważny wątek. Obecność kobiet w jej sztuce to nie jest typowo feministyczna sztuka, ale ta perspektywa artystki, kobiety jest ważna dla tej artystki. To odczytujemy to od razu.
To prawda. To będzie też na wystawie w MCK-u. Cały cykl Her Story, takich ogromnych, monumentalnych prac tkanin, które są po prostu wielkoformatowymi portretami romskich kobiet. Ale w ogóle jej sztuka jest po prostu pełna przedstawień kobiet, kobiecej energii i oczywiście nie mam na myśli takiego esencjalizmu sprzed kilku dekad. Natomiast faktycznie to jest sztuka robiona przez kobietę i opowiadająca o kobietach w wielkiej, wielkiej mierze. Ona sama nie uważa, znaczy oczywiście mówi o sobie, że tak, jasne, że to jest perspektywa feministyczna. Mm-hmm. Natomiast nie jest to perspektywa feministyczna białej kobiety z dużego miasta. To jest coś, co ona zapożyczyła od romsko-amerykańskiej teoretyczki i uczonej Ethel Brooks, która nazywa to zjawisko feminizmem mniejszości. Mm-hmm. To jest coś o wiele bardziej, powiedziałbym, intersekcjonalnego. Małgorzata Mirga ta sama mówi, że jej feminizm nie krzyczy, to nie jest... Ale nie ma oczywiście w tym jakiejś nagany dla feminizmu, który krzyczy, bo w dzisiejszym świecie także trzeba krzyczeć, ale ona opowiada o tym, że jej feminizm właśnie opowiada historię romskich kobiet, ich sojuszy, współpracy. Zresztą cały jej proces wytwarzania tej sztuki też jakby grą zespołową. To są instalacje i portrety, w powstawaniu których pomagają jej romskie i nieromskie kobiety, więc też ten sposób tworzenia jest odpowiada temu, co widzimy na tych portretach.
Wspaniale, czyli i na poziomie idei, i na poziomie tworzenia formy jest to integralne. No ogromna radość, że ta wystawa w Krakowie jest jakaś. Powiedz, sami zgłosiliście ten projekt, czy tutaj propozycja wyszła od Międzynarodowego Centrum Kultury, bo to ciekawe.
Sam zgłosiłem ten projekt, tak, ale to było, tak jak powiedziałem, jeszcze zanim wydarzyła się Wenecja.
Czyli chciałeś pokazać po prostu, chciał pan pokazać ciekawą, współczesną artystkę, która akurat właśnie jest Romką.
Trochę tak. Też, no właśnie, bo to jest artystka, która przecież jest absolwentką Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, natomiast nie było w Krakowie indywidualnej, dużej wystawy Małgorzaty Mirgitas. Mało tego, wcześniej oczywiście ona miała indywidualne wystawy, bo miała indywidualną wystawę, którą robiłem właśnie w Arsenale w Białymstoku, mm-hmm. którą robiliśmy razem w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Natomiast to nie były duże ekspozycje, to były ekspozycje, powiedziałbym, indywidualne, ale jednak kameralne. No stało się to, co się stało, że była w po drodze była ta wielka indywidualna wystawa w Wenecji.
Jakieś marzenia związane z twórczością Małgorzaty Mirgitas, gdybym mogła właśnie kuratora poprosić na przykład, żeby miasto Kraków zamówiło jakiś pomnik. Pamiętajmy, rzeźbiarką, chociaż rozmawiamy tutaj o tkaninie i innych formach. Coś trwałego.
Póki co miasto Monachium zamówiło
no nie
pomnik.
Nie taką odpowiedź chciałam usłyszeć, ale chętnie posłucham.
Jest konkurs na pomnik zagłady Romów i Sinti w Monachium, w którym artystka bierze udział. Natomiast trzeba pamiętać, że pomniki, które ona wykonuje, są formą nie do końca trwałą. Mam na myśli dwie rzeczy. Ten projekt dla Monachium, który zaproponowała, jest faktycznie taką rzeźbą złożoną także z tkanin. To znaczy, jeżeli zostanie zrealizowany, to będzie taka forma pomnika, który wcale nie wygląda jak pomnik. Natomiast faktycznie trwały pomnik Małgorzata Mirgitas wykonała w miejscu egzekucji Romów w Bożencinie.
Tak, i ten pomnik nie dość, że przez przyrodę, to przez człowieka jest.
Tak, w tym sensie sarkastycznie niszczony. Powiedziałem, że, tak. że to nie są formy trwałe. Tak. Natomiast tamten pomnik zdewastowany kilka lat temu w Bożencinie został odtworzony.
Ale z drewna był wykonany, więc jeśli dobrze pamiętam, tak?
Tak, no to była
świadomy gest artystki,
drewniana struktura.
Tak, bierze pod uwagę, że przyroda może mieć inne zdanie.
Tak, to prawda. On zresztą w lesie usytuowany, tak. Więc ten las, jak rozumiem, będzie, znaczy wchodził tak. w miejsce tej pamięci. Ten znaczy pomnik będzie się w jakiś sposób stawał trochę niewidoczny być może i jakby będzie też starzał się.
No właśnie, to jest bardzo również nowoczesne myślenie o tym, czym pomnik, upamiętnienie może być. Tym bardziej wśród marzeń, już na koniec naszej rozmowy, taką realizację chętnie zobaczyłabym w Krakowie.
Zobaczymy, co na to miasto Kraków.
Bardzo dziękuję. Na razie całe miasto powinno być w Międzynarodowym Centrum Kultury w galerii przy Rynku 25. Wędrujące obrazy Małgorzata Mirgitas. Wybitna polska artystka, reprezentantka romskiej sztuki współczesnej. Pierwsza po Biennale Weneckim i po dokumentach w Kassel wystawa. A moim i Państwa gościem był dr Wojciech Szymański, kurator tych wszystkich wystaw, o których rozmawiamy. Wybitny znawca romskiej sztuki, także, ale również pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Nic się nie zmieniło od czasu naszej ostatniej rozmowy.
Szczęśliwie nie.
Bardzo dziękuję, że spotykamy się w Krakowie i widzimy się w Międzynarodowym Centrum Kultury na wystawie. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa.
W studiu Radia Kraków Kultura i to wszystko, co dziś przygotowaliśmy, za uwagę dziękuję. Mówiące te słowa Justyna Nowicka oraz Paweł Lorenz, który program zrealizował.
Tu Radio Kraków Kultura.